Jak żyć przyjemnie i mądrze.
Czym dla Pani jest ciało, ludzkie ciało? Jakie Pani pojmuje, jak Pani je postrzega, patrząc na i swoje ciało, ale i też w ogóle ciało wszystkich tych, którzy nas tutaj otaczają?
No myślę, że ciało jest integralną częścią nas i w zależności od tego, na ile to ciało swoje lubimy i akceptujemy, też tak się z tym ciałem czujemy. Wiemy też, że właśnie są różne kanony piękna i porównywanie się do innych może być często dla nas krzywdzące, ale czasami może też nas motywować do zmiany, więc myślę, że jak we wszystkim zasada złotego środka i też słuchanie siebie, wsłuchiwanie się w siebie i w swoje potrzeby i w swoje pomysły na siebie, a nie w ślepe patrzenie za tym, co świat mówi, jest tutaj najważniejsze.
Czym dla Pana jest ciało, cielesność? Jak Pan to pojmuje?
Oj, to jest bardzo trudne pytanie. Nie wiadomo, czy to jest filozofia, czy polski, czy historia, czy kultura, czy nie wiadomo co.
Filozof, doktor habilitowany Krzysztof Bochenek, profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego. Co mówi o ludzkim ciele nauka, jaką jest filozofia?
No generalnie to jest pytanie, chyba jest pierwsze zasadnie. Czym jest ciało, jak je rozumiemy, co to jest, czy to jest cały człowiek, czy to już jest jakaś część człowieka. I od początku jak gdyby zdawali sobie ludzie sprawę, że ciało jest takim najbardziej ekspresyjną naszą prezentacją. Nie widzimy przecież innych rzeczy, tylko ciało. Tak jak go spotykamy, to widzimy ciało. To jest manifestacja człowieka. Mówimy o kimś, myślimy o kimś, to myślimy o kim? O czym? No o jego ciele, tak? Ale od początku też jak gdyby zdawano sobie sprawę, czy zwracano uwagę na to, że ciało nie do końca być może wyczerpuje to, kim jest człowiek. Stąd od początku wykształciło się w historii filozofii i w historii kultury człowieka jak gdyby dwa, trzy takie spojrzenia, które możemy tutaj o ciele jakoś wyznaczać i one całą perspektywę nam potem dalej jak gdyby już determinują, czyli ciało może być właściwie jedynym elementem człowieka, czyli takie spojrzenie materialistyczne. Człowiek równa się ciało, tak? Czyli nie ma jak gdyby innego pierwiastka. Może mieć oczywiście spojrzenia typu, że ciało jest właśnie tym elementem niepewnym, a pewnym jest jakiś rodzaj duszy i tak to Platon chciał zrobić. Wszystkie te teorie, które mówią o reinkarnacji, wędrówkach dusz, no to one zwracają uwagę na to, że ciało jest elementem tym takim nieistotnym, a istotnym jest dusza. No i takie spojrzenie, które jest w wielu religiach, również w chrześcijaństwie, że człowiek jest jak gdyby złożeniem cielesno-duchowym, że jesteśmy takim bytem trochę pośrodku, czyli jesteśmy ciałem z duszą.
Katarzyna Szczepaniak, dietetyk i psychodietetyk.
Na co dzień spotykam się z tym, że, wszyscy spotykamy się z tym, że obserwujemy takie obrazy idealne, czy to Instagram, czy nawet reklamy, czy choćby nawet obrazy tworzone przez sztuczną inteligencję, gdzie to ciało jest nienaturalnie idealne. Jest symetryczne, jest piękne, jest wyrzeźbione. No i my patrząc na takie ciało, stojąc przed lustrem, no widzimy te swoje niedoskonałości, co zdecydowanie wpływa na obniżenie właśnie naszej samooceny, a nie na jej kształtowanie. Także tutaj często budzi się frustracja, no i pogoń za czymś, co tak naprawdę jest nie do zrobienia, no i nierealne do tego, żebyśmy mieli takie właśnie ciało, które obserwujemy w social mediach.
Niestety to wszystko na nas wpływa. Tutaj można też popaść w różnego rodzaju obsesje i na przykład ryzyko ortoreksji występuje u co dziesiątego człowieka.
Ortoreksja to jest właściwie jedno z zaburzeń, które można powiedzieć, że wymieniłabym tu, które jest związane z jakby postrzeganiem własnego ciała. Mamy też anoreksję, mamy bulimię, ale też bigoreksję. To są te zaburzenia, które będą nam mocno współgrać z samooceną i właśnie będą się skupione na tym, jak wygląda nasze ciało. Ortoreksja będzie skupiać się na tym, żeby wybierać tylko tak zwane czyste jedzenie, czyli będą to diety bardzo mocno eliminacyjne, skupione na tym, żeby to jedzenie było z upraw ekologicznych, o spełnionych pewnych standardach, a ponieważ zdecydowanie coraz trudniej jest nam o taką wyselekcjonowaną, zdrową żywność, która będzie jeszcze dostępna dla przeciętnego człowieka, mówię tutaj o cenie, no to może doprowadzić do różnego rodzaju i frustracji, i niezadowolenia, do zaburzeń choćby nawet właśnie takich lękowych, depresyjnych, ale też do takiego skrajnego podejścia, które będzie prowadziło do eliminacyjnej diety, do wybiórczości, co będzie się wiązało z pogorszeniem wbrew pozorom zdrowia, no i takiej niedoborowej diety. Natomiast bigoreksja to jest choroba, zaburzenie, które będzie nam się skupiało na tym, że chcemy, jakby nie jesteśmy zadowoleni z masy mięśniowej. Najczęściej to panowie mają taką przypadłość, że skupiają się na tych treningach, na zdrowym odżywianiu, żeby mieć takie bardzo muskularne ciało, jakby nie zwracają uwagi na to, że to jest czasami związane z genetyką i z innymi czynnikami, a nie tylko z chęcią i z tą taką pracowitością. No i dwa zaburzenia, które są bardzo niebezpieczne, czyli anoreksja i bulimia. Tutaj to postrzeganie ciała też wywodzi się z tego, że jesteśmy niezadowoleni. No i wiadomo, działamy bardzo mocno destrukcyjnie na swoje ciało, bardziej niż dbamy o to.
żyjemy w otoczeniu, w środowisku, wśród kolegów, no to po prostu, nawet jeżeli nie czujemy presji, no to żyjąc między ludźmi się do ludzi dostosowujemy, prawda, do ich stylu życia.
A czy pan jakoś czuje presję ze strony społeczeństwa, żeby wyglądać tak, a nie inaczej?
Nie, absolutnie nie czuję. Człowiek się przyzwyczaja do poważniejszego wyglądu, nawet do starości się pewnie przyzwyczai i tak dalej. Presji się nie czuję, no ale tak jak podkreślam, no żyjemy w społeczeństwie. Kolega patrzy na kolegę.
To znaczy na pewno moja cielesność zmieniła się po dwóch porodach. To jest na pewno kluczowe, bo inaczej wcześniej wyglądałam, a inaczej teraz. Wiadomo, jest też pryzmat tego internetu, który kreuje kobietę jako idealną. Jest to trochę gdzieś tam ta sama ocena spada. I niestety, no tak jak mówię, no w tym momencie ciężko mi powiedzieć osobiście o sobie, że się w pełni akceptuję.
Jak sobie poradzić z całą tą presją, z hejtem, który również pojawia się, no i może być kierowany w naszą stronę w stosunku do naszego wyglądu, naszego ciała?
Na początku w ogóle myślę, że jako taką kluczową podstawę i fundament tej samooceny, żeby sobie ją zbudować u nas, to oddzieliłabym ciało od tego, kim my jesteśmy. Bo tak naprawdę ani waga, ani obwody, ani to, ile mamy mięśni, nie definiuje nas jako człowieka. To, czy my staniemy na wadze, będziemy mieć 50 czy 60 kg, nie będzie mówić, czy my jesteśmy dobrą mamą, przyjaciółką, pracownicą czy człowiekiem, tylko oddzielmy to troszkę. Więc to będzie na pewno pierwszy krok. Na pewno drugim krokiem, jaki bym zaproponowała i też tak pracuję ze swoimi podopiecznymi, jest to, żeby spojrzeć na swoje ciało przez funkcjonalność, a nie przez wygląd. Czyli zastanowić się, czy na pewno te nogi, które uważam za grube, czy za zbyt masywne, nie dają mi czegoś na plus. Czyli na przykład, nie wiem, dzięki nim nie idę biegać, nie chodzę po górach, które kocham, prawda, nie mogę uprawiać sportu, nie wykonuję zwykłych czynności takich codziennych. Więc spojrzenie na ciało w ten sposób powoduje, że my też budzimy w sobie taką troskę o to ciało. I to jest chyba takie kluczowe, żeby ta samoocena była budowana od podstaw. Natomiast co do hejtu, no my jesteśmy takim narodem, że rzeczywiście lubimy krytykować. Osoby chorujące na otyłość bardzo często zmagają się naprawdę z bardzo ogromną ilością niepozytywnych, wręcz krzywdzących komentarzy i to nie tylko ze strony przechodniów, czasem nawet lekarzy, więc tutaj taka większa wrażliwość na to i to wcześniejsze, to co mówiłam, oddzielenie tego ciała, a tego kim jesteśmy, da nam takie poczucie bezpieczeństwa w tej samoocenie. Co do samooceny, bardzo dobrze, jak już wzbudzimy sobie tą troskę do naszego ciała, to po prostu o nie dbać, a najlepiej jest je słuchać. Nasze ciało nam mówi, kiedy jest zmęczone, kiedy ma ochotę na ruch, kiedy chce spać, więc po prostu słuchać je i być trochę w zgodzie z nim. Odżywiam je, żeby to ciało było zdrowe i żeby funkcjonowało ze mną jeszcze przez to długie lata. Nie idę na trening po to, by spalić kalorie, tylko idę po to właśnie, żeby mieć dużo energii, żeby moje ciało było sprawne. Więc to będzie to kluczowe w takiej samoocenie i w takiej dobroci do samego siebie.
To, o czym pani mówi, wpisuje się w taki nurt body positive, czyli ciało pozytywność, ale czy to też nie jest pewnego rodzaju pułapka?
Zdecydowanie tak, może być pułapką i teraz to jest w zależności od tego, jak my to rozumiemy. Jeżeli ten ruch body positive weźmiemy jako to, że akceptujemy siebie takimi, jakimi jesteśmy, ale jednocześnie dbamy, czyli mamy tą troskę o siebie, o swoje ciało, no to będzie zdrowe podejście, jak najbardziej służące nam. Natomiast jeżeli my uznamy, że jestem jaka jestem, kocham siebie taka, jaka jestem i nie dbam o to ciało, nie zmieniam tego, czyli idę w tym kierunku trochę takiej wymówki, takiego usprawiedliwiania siebie, swojego jakiejś bezczynności w trosce o ciało, no to tutaj zdecydowanie bym powiedziała, że to by było szkodzące.
Jak postrzeganie ludzkiego ciała zmieniało się przez wieki, przez epoki?
W ciągu wieków bardzo długo nie było jakichś wątpliwości co do tego, że ciało nie jest jedynym elementem człowieka, że ciało jest takimś elementem ważnym, mniej ważnym, w zależności jakiej epoki. W średniowieczu, jak wiemy, modne było umartwianie ciała, posty, biczowania, chłosty. Ciało w dużej mierze było traktowane w tych epokach bardzo mocno religijnych jako element, który nas do grzechu skłania.
Kiedy myślimy o baroku, mamy od razu skojarzenia z tymi słynnymi rubensowskimi kształtami. Te ciała były pulchne, kształtne, zupełnie w kontrze do wyobrażenia i takich wzorców ideału ciała współcześnie.
Na pewno coraz bardziej, jak się zbliżamy do naszej epoki, no coraz większy mamy problem z tym kontekstem religijnym, tak? No więc skoro kontekst religijny słabnie, skoro my dzisiaj mówimy jak gdyby o psychice człowieka bardziej niż o duszy, mówimy o, oczywiście dusza jest elementem bardziej wiary, tak? Psychika, no bo nie ma chyba nikogo, kto powiedziałby, że jesteśmy tylko ciałem, że nie mamy elementu psychicznego, no bo to możemy oczywiście też pociągnąć pod duchowość, tak? Więc na pewno w naszej epoce ciało staje się tym elementem, no dużo bardziej jak gdyby wyizolowanym od całości spojrzenia na to, kim jest człowiek, kim jest świat, kim jest Bóg, kim jest religia. No nie da się jak gdyby ciała rozważyć jako takiego elementu wyizolowanego, no musimy popatrzeć na całość. No, ciało się staje trochę takim rodzajem mechanizmu, a mechanizm można zmieniać, regulować, poprawiać, wymieniać części. No przecież coraz częściej już mówimy o przeszczepach właściwie wszystkiego. To jest tylko kwestia czasu, kiedy będziemy mogli powiedzieć, że zastąpimy komuś głowę resztą, tak? Dołączymy. I kim będzie ten człowiek? On będzie tamtym człowiekiem czy tym człowiekiem? Już pomijam transhumanizm, pomijam te wszystkie elementy związane z robotami, no bo robot, który będzie miał duchowość, będzie miał ciało, czy to nie będzie ciało?
Każdy z nas jest inny, ma zupełnie inne ciało, w inny sposób funkcjonuje, żyje, ma też różnego rodzaju ograniczenia, które niekoniecznie są zależne od niego. O tym powinniśmy pamiętać, że mamy prawo być po prostu sobą i inna osoba również.
To, że jesteśmy różnorodni, to uważam, że to jest w ogóle piękne. Jeżeli mówimy o samoakceptacji, to dobrze uznać jest to, że każdy z nas ma trochę inne geny, troszeczkę inaczej wyglądamy. Mamy też zupełnie inną drogę, gdzie jesteśmy tutaj, teraz, prawda? Nasze ciało jest zmienne, inaczej wyglądamy, jak jesteśmy dziećmi, inaczej jako nastolatkami. Zmienia się ciało kobiety, kiedy jest w ciąży, więc pamiętajmy o tym, że nasze ciało jest zmienne i jest różnorodne. Jeżeli my będziemy akceptować to, że możemy być inni i nie będziemy dążyć do tego, żeby być idealnie, tak jak nam pokazują te kanony mody, kanony piękna, które tak naprawdę my nie wiemy, kto to ustalił i czy one rzeczywiście są takie realne, to będziemy się czuć szczęśliwi. Zresztą, jeżeli my zadbamy o to swoje ciało, to poprawa funkcjonowania naszego ciała będzie budzić to, że my będziemy siebie bardziej akceptować.
Kochajmy się jak najbardziej, kochajmy siebie, siebie, otoczenie i nieważne, czy się zmieniamy, bo wygląd przemija, a to, co mamy w głowie, jest najważniejsze.
Jak żyć przyjemnie i mądrze?